z biznesu do słuchania.
Zaczynamy od początku. Musimy się naprawdę mocno cofnąć w czasie, a dokładnie o 2,5 miliona lat. To wtedy, jak szacują naukowcy, nasi przodkowie wprowadzili mięso do diety. Dlaczego od tej pory ludzie mięso kochają, napisała w swojej książce Mięsoholicy Marta Zaraska. Zapytałam ją, czy też zauważyła, jak wiele osób w Polsce odchodzi od mięsa.
Z jednej strony jest trend, ale z drugiej przeraziły mnie statystyki, ponieważ właśnie też jak byłam w Polsce, wydawało mi się, że właśnie wszyscy w Polsce przestają jeść mięso. Natomiast nie wiem, czy Pani sprawdzała statystyki, bo statystyki spożycia mięsa w Polsce rosną. Więc niestety to tak wygląda, że jest trend, natomiast rzeczywistość jest taka, że Polacy jedzą coraz więcej mięsa. Więc jest pewna część społeczeństwa, która je mniej, jest bardzo wyraźnie widoczna, natomiast niestety ogólnie spożycie rośnie.
A Pani jest wegetarianką?
Ja jestem wegetarianką, tak.
Od dawna?
Od prawie 15 lat.
Od kiedy ludzie jedzą mięso i zaczęli być mięsoholikami?
Trudno powiedzieć, od kiedy zaczęliśmy być mięsoholikami, natomiast zaczęliśmy jeść mięso jakieś 2,5 miliona lat temu, 2,6 miliona lat temu, w zależności od badań. Na samym początku naszej przygody z jedzeniem mięsa byliśmy padlinożercami, trochę podobnie do hien, czyli zbieraliśmy to, co zostało po wszelkiego rodzaju drapieżnikach, takich jak na przykład lwy. Zbieraliśmy to, na co się natknęliśmy. Myślistwo przyszło dużo później. Natomiast od samego początku, od kiedy nasi przodkowie zaczęli jeść mięso, odkryli, że jest to coś, co jest bardzo dobre do wypełnienia żołądków i pomaganiu w tym, żeby po prostu przeżyć do kolejnego dnia. Dlatego to, co nasi przodkowie jedli w ówczesnych czasach, było co do zasady bardzo kiepską dietą z punktu widzenia ilości kalorii na gram jedzenia, czy zawartości protein, czy minerałów i witamin. Ponieważ jadali oni na przykład takie rzeczy jak kora z drzew, czy trawa, czy liście. Więc były to rzeczy, które trzeba było jeść ogromne ilości i spędzać większość dnia na żuciu. Natomiast mięso było to czymś naładowanym, wiadomo, tłuszcz, kalorie, białko. Więc zjedzenie kawałka mięsa zapełniało żołądek na dłuższy czas niż garść liści. Więc dlatego nasi przodkowie, powiedzmy, bardzo szybko zaczęli sobie mięso cenić. I było to coś również ciężkie do nabycia, tak? Ponieważ tak jak liście były wszędzie i trawa, natomiast mięso było trudno znaleźć, ponieważ nawet padlinożercy, wbrew powszechnej opinii, jest to coś, co nie jest proste, bycie padlinożercą, ponieważ trzeba walczyć o to mięso z innymi padlinożercami. Czasami też drapieżca wraca do swojej zdobyczy, więc jest to też ciężki zawód. W związku z czym to mięso nieczęsto się pojawiało w obozie i kiedy się pojawiało, to było to coś, co każdy chciał. W związku z tym ten, kto przyniósł to mięso do obozu, miał władzę, miał to bogactwo. Mógł decydować, czy się z tym podzieli, czy nie i z kim się podzieli. W związku z czym zaczęła się polityka w ten sposób. Nasi przodkowie decydowali, kto co dostanie, kto nic nie dostanie. W podobny sposób zresztą traktują mięso nasi kuzyni szympansy, ponieważ jak szympans zdobędzie kawałek mięsa, to wtedy używa tego do polityki, czyli na przykład decyduje, że ten szympans dostanie kawałek, ten nie dostanie nic, ten dostanie większy, lepszy kawałek i w ten sposób kreują oni koalicje, obozy polityczne, również wymieniają mięso z samicami za seks. Także nawet u innych małp człekokształtnych mięso jest używane właśnie do polityki. I tak samo było u naszych przodków od samego początku jedzenia mięsa. I tak zostało przez większość ludzkiej historii, ponieważ mięso było czymś, co było zawsze trudne do nabycia, ponieważ tak jak powiedzmy arystokracja jadała ogromnej ilości mięsa, to tak zdecydowana większość społeczeństwa, która oczywiście arystokracją nie była, tylko powiedzmy zazdrośnie patrzyła z pustymi brzuchami i jadła powiedzmy te wszystkie kapusty i jabłka i tym podobne rzeczy, które tych żołądków tak szybko nie napełniały i skutecznie. W związku z czym było to coś, co każdy zawsze chciał i ta historia jest bardzo współczesna, dla Polaków jeszcze bardziej współczesna niż dla ludzi na zachodzie, ponieważ za komuny też mięso było ciężko zdobyć, więc nasza ludzka psychika działa w ten sposób, że im coś trudniej zdobyć, tym bardziej to chcemy. No i ponieważ jeszcze za komuny mięso było ciężko zdobyć, to u nas to przekonanie, że mięso jest czymś szczególnie wartościowym, jest wyjątkowo silne.
Ale dzisiaj przecież możemy iść do sklepu, kupić paczkowane mięso tak samo łatwo jak tofu.
No tak, tylko że kultura zmienia się bardzo powoli, zwłaszcza kultura jedzenia. Socjologowie wiedzą, że kultura wokół jedzenia jest czymś, co się zmienia najpowolniej, dlatego że nawet jak ludzie, powiedzmy, emigrują do innych krajów, szybciej zmieniają na przykład sposób ubierania się, czy mowę, inne zachowania, natomiast jedzenie jest zazwyczaj ostatnią rzeczą, która się zmienia. Tęsknią za jedzeniem z dzieciństwa i tak dalej, dlatego no, jest to coś, co zmienia się wyjątkowo powoli. To jest jedna sprawa. A po drugie, mamy przemysł mięsny, dla którego kwestia, żebyśmy mięso jedli, jest oczywiście kwestią przeżycia. W związku z czym inwestują ogromne fundusze w to, żebyśmy nie zmienili sposobu, w którym jemy. I to nie tylko przez reklamy, czy jakieś takie bezpośrednie podejście, ale także na przykład sponsorowanie badań naukowych, by wychodziły korzystnie dla przemysłu mięsnego, czy wszelki inny PR. Także no, są ogromne interesy finansowe w tym, żeby ludzie mięso jedli.
Napisała Pani w książce właśnie też o sposobie branży mięsnej na zamykanie ust dziennikarzom.
O tak, no to jak pisałam moją książkę, musiałam się z prawnikiem. Książka jest oryginalnie w języku angielskim i wyszła w Stanach, więc to był amerykański prawnik, gdzie to, powiedzmy, prawo jest szczególnie srogie, jeśli chodzi o dziennikarzy. Jest jedno prawo, które ogólnie, jeżeli się obrazi mięso, to dosłownie, to można za to właśnie być pozwanym do sądu.
A jak można obrazić mięso, niech pani powie?
No na przykład twierdzą, że jest niezdrowe na przykład, tak? Więc to może zostać uznane za obrazę mięsa i można za to wylądować w poważnych tarapatach. Spotkało to na przykład Oprah Winfrey, która w latach 90. w czasie tego kryzysu wściekłych krów podczas jednego wywiadu powiedziała, że ta sprawa spowodowała, że no jakby nie ma ochoty już jeść mięsa. I tylko za to stwierdzenie została pozwana przez producentów mięsa z Teksasu i ogólnie w końcu po 10 latach procesu wygrała, ale jej koszty sądowe wynosiły $1 milion, więc ponieważ większość dziennikarzy nie ma $1 miliona na prawników, w związku z tym bardzo skutecznie zamyka usta. I kiedy moja książka miała się ukazać, no to prawnik z mojego wydawnictwa z czerwonym długopisem pozakreślał różne paragrafy, które musiałam albo wykreślić, albo zmienić, żeby właśnie nie było ryzyka, że ktoś mnie może pozwać za to, co powiedziałam, więc wszystko musiało być niezmiernie ostrożnie sformułowane, żeby właśnie nie podpaść przemysłowi mięsnemu w żaden sposób.
I nikt pani nie pozwał do tej pory?
No na szczęście na razie nie, więc myślę, że mojemu prawnikowi udało się to wszystko dobrze sformułować, ale no zawsze to zagrożenie nad dziennikarzami wisi.
A czy myśli pani, że ludzie kiedyś przestaną w ogóle jeść mięso?
Jest to możliwe, to znaczy no, mam nadzieję, że idziemy w tym kierunku, czy zupełnie w 100%, no to ciężko powiedzieć, czy może zostanie to coś jako wyjątkowy luksus, którym bardzo nieliczni będą jedli takie mięso, powiedzmy, no, ze zwierząt prawdziwych, nie na przykład takie mięso z probówki, tak zwane, jak to się chyba mówi, tylko właśnie no, mięso z takiej żywej krowy. Myślę, że może to gdzieś się zachować, jeśli mówimy o dalekiej przyszłości, nie wiem, 100-200 lat, jako coś w rodzaju, nie wiem, kawioru, czy czegoś takiego, natomiast myślę, że jednak większość ludzi przestanie jeść mięso.
Prawdziwe, a sztuczne?
A sztuczne myślę, że będziemy jedli. No jednak jest to smaczne, powiedzmy sobie szczerze. Mięso smakuje dobrze i ewoluowały nasze kubki smakowe do tego, żeby mięso lubić. I jeżeli będziemy mogli mieć mięso, które będzie no może trochę zdrowsze, bo powiedzmy sobie też tak, że no mięso z probówki zawsze nie będzie idealnym pożywieniem, to znaczy nigdy nie będzie tak zdrowe jak dieta bezmięsna, ponieważ te rzeczy, które są w mięsie niezdrowe, zawsze zostaną. Natomiast może być nieco zdrowsze, może zawierać mniej tłuszczy nasyconych i tak dalej. Natomiast no zawsze nie będzie to idealne. Natomiast w małych ilościach myślę, że będziemy mogli takie mięso jeść i smakować w tym. Tak samo jak, no nie wiem, na przykład desery też nie są najlepsze dla nas, ale w małych ilościach jeszcze nikomu tak bardzo nie zaszkodziły.
Pani Marta Zaraska, autorka artykułów i książek popularno-naukowych. Bardzo Pani dziękuję.